Raz, dwa.
Dzień dobry.
Witaj, Wojtku. To jest wyjątkowy odcinek z wielu wyjątkowych powodów.
Oj tak, to jest odcinek, który przeciera pewne nowe szlaki.
To jest odcinek, który otwiera oczy tym, którzy mówią, że ich nie otworzymy. Nie, czekaj. To jest odcinek, którym pokazujemy światu, że jest łos nie gęsi i studio mają.
No, tak jakby.
Studio mają.
Jest, oj.
Nie, ale no, Wojtku, powiedz, bo to ty jesteś prowodyrem.
Tak, rzeczywiście. Zaprosiłem tutaj Pawła Orzecha do studia, które jest, no powiedzmy, że w wersji alfa na razie. To znaczy, tu wielu rzeczy nie ma. Przede wszystkim nie ma drzwi, co jest...
Drobny szczegół,
ale faktycznie w studiu drzwi być powinny. No, czekamy jeszcze na to. Natomiast stwierdziłem, że to może być dobry moment, żeby zrobić tak zwany test drive i test rekord tak naprawdę. No bo, kurczę, pomieszczenie już jest. Oczywiście troszeczkę echa tu jest, ale nie ma aż tak dużo jak w miejscu, w którym normalnie nagrywam, więc chyba się w ogóle tutaj przeniosę z tym nagrywaniem docelowo. W każdym razie, no cóż, nagrywamy lokalnie. To znaczy jesteśmy obok siebie, możemy się dotknąć, co jest bardzo przyjemne. Coś mnie smyra po nodze. Mam nadzieję, że to jest jednak...
To nie jest noga. To jest moja radość.
No, to z radości. Bardzo się cieszę. Ale rzeczywiście to był taki plan, bym powiedział, bardzo długofalowy i myśleliśmy o tym...
On trochę się wiązał z tym, że plan był taki, że Orzech, jak się przeprowadzisz do Polski...
No, dokładnie, ale tak. To wiesz, to nie jest żart. W sensie rozmawialiśmy o tym, jak byłeś w Londynie, że no może kiedyś, może to jest jakaś opcja, że moglibyśmy nagrywać podcast obok siebie. No i no, parę rzeczy nam pokrzyżowało plany. Raz, że byłeś w Londynie i wtedy jeszcze nie było w ogóle planów na to, żebyś wrócił. Ale jak plany się pojawiły, no to gdzieś tam ten pomysł zaświecił się.
Zawsze to było gdzieś z tyłu głowy, że kiedy chcemy do tego jakoś tak poważnie dojść, czy poważnie się tym zająć, no to trzeba by było iść jakoś krok dalej, nie? W sensie, no. Że wiesz, że nagrywanie w domu oczywiście jest super fajne i tak dalej, ale jak nagrywamy tak na żywo, no to ja mogę bardzo ładnie uciekać wzrokiem, nie, no żartuję sobie, ale że możemy zrobić trochę więcej rzeczy inaczej, nie? Lepiej, czy mieć jakąś inną energię, a do tego będziemy mogli nagrać może coś więcej, niż tylko audio.
No tak. Prawda. Rzeczywiście, no to też gdzieś w tych planach zawsze było.
Myślę, że warto w tym momencie powiedzieć, że dołączy naszych patronów. To jest
najlepszy moment na to, żeby dołączyć.
To jest najlepszy z wielu powodów. Pierwszy to oczywiście dlatego, że jest początek miesiąca, a po drugie, że naprawdę zaufajcie mi, będzie horda.
Tak, no, mamy plan na to, żeby rzeczywiście coś w formie obrazkowej też się pojawiło. Na razie tylko dla patronów. I na razie traktujemy nasze dzisiejsze nagranie raczej wyjątkowo i to nie jest tak, że startujemy i tak już będzie. No bo wiadomo, że...
Słuchaj, to jest test na żywca, na produkcji, jak tak zwane.
No, trochę test na produkcji, dokładnie, a z drugiej strony jednak pandemiczne sytuacje, no tutaj wiemy, że obaj jesteśmy bezpieczni i było to sprawdzane, więc na razie możemy sobie na to pozwolić, ale wiecie, z tygodnia na tydzień sytuacja jest dynamiczna, może się to zmienić.
Zobaczyć się z jedną osobą przez przypadek, nie?
Co jest trochę przerażające, ale właśnie rozmawialiśmy o tym, że gdyby ten wirus był bardziej zabójczy, w takim sensie, że na przykład dostajesz wirusa i po 3 dniach nie żyjesz, nie? To przez głupotę ludzi naprawdę wymarłoby setki milionów ludzi, nie?
Tak, więc... Wiadomo, ja się starałem, ja się oczywiście przez ostatnich chyba tam 6 dni, dzisiaj by było 6 dni, czy 5 dni się izolowałem po to, żeby zobaczyć, czy mogę się z wami zobaczyć. No, no tak. I jakby nawet dzisiaj rano 36,6 mówię, okej, dobrze, jest okej, no nie mam żadnych objawów, więc wszystko jest okej. Albo przyniosłem wam bezobjawowo wiruska, także powodzenia, mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Wiadomo, to jest ryzyko, które jest zawsze, nie, niestety, no ale tak.
No ale nie będziemy, nie o wirusie, nie o wirusie.
Ja mam, Wojtek... Tak dużo tematów, że ostatni raz tak dużo tematów miałem w 94.
Wow, dobrze, doskonale. To zaczynamy od twojego, bo ja mam jeden taki, myślę, że nieoczywisty. W sensie to mi wpadło jakiś czas temu.
No dajesz, bo ja mam tyle, że jakby na pewno chciałbym poruszyć temat RSS-ów w normalnym odcinku. i Beatsów też w normalnym odcinku.
Dobrze, dobrze.
Cała reszta tematów, które mam, to są rzeczy, które możemy spokojnie rzucić do After Darka, czyli moje kucowanie.
Dobrze.
Więc jakby zacznijmy.
To ja chciałem takim... To nie jest duży temat, ale bardzo, myślę, ciekawy, bo całkiem niedawno, jak część już słuchaczy wie, tam pomagam Darkowi Rosiakowi w raporcie o stanie świata, przy dystrybucji i tak dalej. I tych pomocy innym podcasterom bardzo podobnej, czyli takiej czysto dystrybucyjnej, zaczynam udzielać coraz częściej i polecam się oczywiście. Natomiast i Jarek Kuźniar się tutaj pojawił na horyzoncie i gdzieś tam razem też współpracujemy. Ale no i oczywiście Jesłos jest nagrany, więc podcastów, którymi jakby zarządzam, czy wydaje, tak, powiedzmy, że wydaje, ale jakby umówmy się, to naprawdę sprowadza się, oczywiście no swoje montuję, ale w dużej mierze sprowadza się do wrzucenia na Anchora odpowiednio, zaplanowania na odpowiednią godzinę i tak dalej. No to właśnie pojawił się taki problem trochę w moim życiu, że muszę się logować na te wszystkie konta na Anchorze.
No dobra, ja mam ten problem z dwoma kontami, a ty masz tych kont dużo więcej.
Tak, ja już teraz mam 4 albo 5, nie? Więc rzeczywiście, no bo każdy podcast jest de facto oddzielnym kontem na Anchorze. Nie da się niestety zarządzać wieloma podcastami na jednym koncie. Może kiedyś to wprowadzą, ale na razie nie ma takich planów.
Wiedzą, że to jest jakiś ten, ale bo ja też o tym pisałem. Mhm. Ja mam 3.
No.
3, bo mam nagrany Jesłos plus swoje testowe.
Jasne,
jak coś
jasne.
Się pojawia, jakieś to mogę...
No tak, tak, tak. Więc jest to utrudnienie trochę w życiu, bo wiem, że w innych na przykład platformach typu Spreaker czy gdzieś indziej, no to rzeczywiście bywa tak, że można pod jednym kątem mieć wiele podcastów. Natomiast w Anchorze tego nie ma. No i jakby pojawił się problem. Przelogowywanie się non-stop w jednej przeglądarce jest po prostu uciążliwe, więc szukałem jakiegoś rozwiązania, jakbym mógł sobie poradzić z tym, że najlepiej być zalogowanym non-stop w ramach jednej przeglądarki, ale na wiele kont.
Ja mam rozwiązanie, jestem ciekawy, jakie masz ty, czy masz to samo, czy może inne, bo mam propozycję.
No. Okej, to ja, bo teraz tak, zdaję sobie sprawę, że na przykład w Chromie mam możliwość założenia wielu kont
profili,
tak, w ramach przeglądarki i one powinny jakby właśnie działać jako oddzielna właściwie przeglądarka, no i mieć zapisane dane logowania i tak dalej, więc tutaj teoretycznie to by zadziałało. Tylko że akurat w Chromie stwierdziłem, że nie będę się w to bawił ze względu na to, że bardzo często stworzenie nowego profilu on będzie mnie teraz męczył o zalogowanie się na Gmaila, wiesz, żeby pobrać sobie te dodatkowe ustawienia i tak dalej. Ja stwierdziłem, że nie chcę tego, bo jakby nie chcę mieć powiązanego tego z Gmailem, więc stwierdziłem, zainstaluję nową przeglądarkę tylko po to, żeby ona była dedykowana właśnie do obsługi Anchora. Nie? Jakby myślę, że akurat do tego nie jest to wcale przestrzelenie, bo uważam, że to akurat w moim przypadku
nie,
zadziałało.
Zasadnie, no.
I zainstalowałem Vivaldi. Vivaldi jest fajną przeglądarką z kilku względów i my żeśmy już o niej rozmawiali, ja nawet robiłem wywiad z... Bo, z
kolesiem z opery, który założył...
Dokładnie, więc to, dlatego mi przyszło do głowy, że może rzeczywiście Vivaldi, raz, że sobie zobaczę, jak ta przeglądarka wygląda, a dwa, że wiedziałem, że ma jakby obsługę też profili. I byłem ciekawy, jak to będzie działać. I rzeczywiście działa to bardzo przyjemnie. To znaczy jest dokładnie tak, jak sobie to wyobrażam. Mhm. Jedyny minus tworzenia nowego profilu jakby w ramach Vivaldi jest to, że niestety on na nowo musisz instalować wszystkie wtyczki.
Okay.
Bo masz zupełnie, wiesz, świeża przeglądarka, świeży user, nie? I tak dalej.
To jest tak w Chrome tak samo.
No, chyba tak, no bo jakby to jest przywiązane właśnie do profilu.
Ja mam w Chrome 2 profile, czy tam nawet 3 w momencie i to jest... Ale to nie jest rozwiązanie, które ja bym zaproponował, więc mów dalej, bo mam coś, co może sprawić, że być może...
Bo ostatecznie właśnie skończyło się na tym, że mam po prostu Vivaldi z wieloma profilami i jedyną na szczęście wtyczką, którą musiałem doinstalować, to było 1Password, no bo jakby tam leżą wszystkie hasła, więc w sumie... Tak naprawdę nie musiałem tego doinstalowywać jako wtyczka, bo mogłem kopiować hasło, wiesz, z ramach aplikacji, ale dla wygody. Zresztą w tej chwili i tak zalogowanie się jest trzymane w ciasteczkach, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Jak odpalam aplikację Vivaldi, to ona automatycznie otwiera mi ostatnio używany profil, a jeżeli chcę go przełączyć, to po prostu klikam na awatar, przełączam się na inny profil, nazwałem sobie profile tak, jak nazywają się podcasty, którymi zarządzam i on po prostu od razu odpala Anchora, bo to jest ostatnia karta, którą mam zawsze otwartą w ramach tego profilu, więc dzięki temu jakby mogę sobie na spokojnie, wiesz, odpalam Vivaldi i profilami przełączam się właśnie na Anchorach. Wszystkie są zalogowane i mogę sobie dalej pracować. I powiem ci, że to, bo no mi to tak przyspieszyło pracę. Wiesz, to są takie drobne rzeczy, o których, nie wiem, no nie pomyślałbym, nie? Bo bym się przelogowywał pewnie w nieskończoność. A okazuje się, że można to zrobić dużo lepiej. Może nawet jest jeszcze lepsze rozwiązanie, więc czekam na ciebie.
Tak,
widzę, właśnie, że już na mnie patrzysz bardzo, tak wiesz.
Nie. Wiesz, zabawne jest to, że normalnie, kiedy nagrywamy tak, że tak powiem, offline, online, nie?
No.
To nie widzisz tego, że mam otworzoną jakąś zakładkę, nie? A teraz musiałem zrobić tak, otworzyłem zakładkę i zjechałem na sądu, żeby nie uwidzieć. Jest taki dodatek do Chroma.
Okej.
Okay. Który nazywa się Session Box. Ja go podlinkowałem w opisie odcinka, więc będzie można, tobie wyślę właśnie link, żebyś mógł
sprawdzić. Dobra.
I teraz tak. Session Box działa w ten sposób, że jest za darmo.
Okej.
Okay. Ja korzystałem, jest też chyba wersja płatna, ale ja korzystałem z niego tylko i wyłącznie po to, żeby mieć parę zakładek tej samej, jest wersja płatna. Bo to jest synchronizacja, to nie jest ci potrzebne. Ja skorzystałem z darmowej, za każdym razem nie było z tym problemów. Mm-hmm. Więc korzystałem do tego, żeby mieć otwartej właśnie parę instancji jednej zakładki. I ona dokładnie na to pozwala. Mm-hmm. Czyli możesz sobie otworzyć parę instancji jakby w różnych, które jakby w różnych kontenerach. Mm-hmm. To jest pierwsze rozwiązanie i wtedy po prostu te kontenery z tymi konkretnymi ciasteczkami możesz zapisać, więc możesz sobie potem otworzyć i zobaczyć. Teraz plus jest taki, że mogę ci pokazać. Masz session boxa w przeglądarce i możesz sobie zrobić przyciskiem nową zapisaną sesję.
Aha. I on zapisuje wszystkie zakładki.
Tak, i to jest w ramach twojego profilu na Chromie. Po prostu masz jakby kolejne instancje tej samej strony. I może być tak właśnie, że na tym jesteś zalogowany na te konto, na drugim koncie, na innym i tak dalej. To jest pierwsza opcja, która zakłada dodatek do tego. Ja korzystam z Session Boxa w dalszym ciągu, widziałeś sam, że mam zainstalowanego, więc to jest taka pierwsza propozycja, która przyszła mi do głowy. Właśnie, możesz sobie nazywać profile w odpowiedni sposób, nadawać im też kolorki.
Okay. Więc
to jest tak, że kiedy otworzysz sobie na przykład nową instancję temporarną, przed zrobię tutaj, to ona... kiedyś miała kolorki. To tutaj się zaświeci, że to jest inny kolorek, no, tylko w tym.
Jasne,
tu jest masz normalnie, tu masz czerwone, że jest inny kolorek. To jest pierwsza opcja. Jeśli chcesz korzystać z Chroma. Jeśli chciałbyś korzystać z Firefoxa, to Firefox ma wbudowane kontenery, które się nazywają dokładnie tak, kontenery. I to działa w taki sposób, że masz de facto parę różnych profili, ale w tej samej przeglądarce, z tymi samymi dodatkami, to prawie jak ten Session Box.
Okej,
Jakby, żeby wytłumaczyć dokładnie działanie, oni zrobili to coś takiego, co się nazywa Facebook Container, to jest chyba dodawane od razu do Firefoxa, to znaczy, że kiedy odpalasz jakąś stronę, która jest facebookowa, to on otwiera jakby w nowym kontenerze facebookowym. I ten kontener facebookowy nie ma tych samych ciasteczek, co kontener zwykły. Więc jak zalogujesz się do Gmaila, na przykład, no to Facebook nie wie, że jesteś zalogowany do Gmaila, bo to są jakby de facto inne ten. I ja to robiłem, korzystałem z Firefoxa bardzo długo i korzystałem to do tego, żeby na przykład mieć... dwie różne instancje Gmaila, prywatny i firmowy, i one o sobie nie wiedzą. Więc jak otworzyłem na przykład YouTube'a w zakładce pracowej, to byłem zalogowany do YouTube'a z pracy. Jak otworzyłem YouTube'a w zakładce prywatnej, to byłem zalogowany prywatnie. I to jest też druga opcja. Myślę, że możesz zobaczyć sobie ten Session Box, bo on wtedy zakłada, że nic nie będziesz musiał praktycznie zmieniać, będziesz mógł dalej sobie korzystać z Chroma. Jeśli Vivaldi działa, to też spoko. Mówię, Firefox ma to wbudowane, więc to jest taki plus, że to po prostu całkiem nieźle tam działa. Ale to jest taka Session Box, to bym wszedł, nie?
Okay.
Warto założyć konto. Ja tego nigdy nie robiłem, potem oni cię zawsze proszą, że załóż konto, proszę, odpisz. Ale to jest...
Możesz sobie trochę twoich danych.
Tak, nie, no to jest takie... Właśnie widzisz, mam guest account, no nie? Nawet jeśli to będzie kosztowało $3, chociaż nie sądzę, że będzie, bo ja to korzystałem za darmo z tego, żeby grać w Torna na 4 konta.
A jednak się przyznał, bo byłem ciekawy, kiedy padnie, do czego tak naprawdę używasz Session Boxa, ale już wszystko jasne.
Torna na 4 konta.
Wiadomo.
Już tego nie robię, więc nie robię tego, bo dostałem bana na różnych kontach.
Czyli Session Box nie nadaje się najlepiej do grania w multikonta w gry, bo możesz dostać bana.
Wiesz co, dostałem bana dlatego, że cztery konta logowały się w tym samym momencie, w tej samej lokalizacji, z tego samego IP.
Zupełnie
dokładnie
przypadek.
W tym samym momencie się wylogowywały i przestały grać. Nie?
Mm-hmm.
Okej. Okay. No, także Session Box to jest moja propozycja jako rozwiązanie.
Okej, to też sprawdzę, bo może się okazać, bo jakby jedynym utrudnieniem powiedzmy, to jeżeli faktycznie, nie wiem, mam do obsługi jedno za drugim albo chcę trochę zrobić dwie rzeczy,
no to, łatwiej
to w Vivaldi muszę mieć otwarte oddzielne okna. Nie? Że jakby one się otwierają w oddzielnych oknach, to oczywiście wizualnie oddziela te profile, bo wtedy wiem, że aha, jestem w oknie takim, a nie w oknie takim. Ale to, że to by były zakładki, chyba by trochę jeszcze przyspieszyło sprawę. To są już, wiesz, milisekundy, ale na pewno sprawdzę, więc to jest ciekawe. No, w sumie nie, wiesz, no widzisz, ja wymyśliłem to trochę sam.
Ale to jest dobre rozwiązanie, w sensie no. Ja też bym poszedł prawdopodobnie w takie profile w tym. No w sumie to jest rozwiązanie łatwiejsze, ale to ja też zrobiłem, że tak powiem, przy tym research, bo chciałem, mówię, chcę mieć te wszystkie gry w jednym oknie.
No oczywiście, jasne.
Także tak.
Okej, okay, dobra. No to tak, to był mój temat i fajnie, że są też inne rozwiązania. A to jest w ogóle taki problem, na którym można trafić, nie? Że jakby to jest tak, że no przez
jak
wiele lat
parę
nie trzeba było...
do stokowania, czy, co?
No na przykład. Albo tak, albo trzeba mieć różne konta na Instagramie, żeby oglądać rzeczy różne.
Mhm. Słuchaj, bicy. Leksy.
No przyszły wreszcie.
Są na mojej twarzy.
Znaczy... Są na szyi wiszą, widzę. Styknięte tyłkami.
Tak. To jest recenzja. Beats Flex recenzja. Tak górska.
Szczera recenzja. Szczera Górgiego, no.
Wiesz co, recenzja będzie, myślę, że będzie krótka. Chociaż powiedziałem jedną rzecz, która cię mocno zdziwiła, więc może taka krótka nie będzie, bo może będziemy o tym rozmawiać. Mm-hmm. Ale bicy. Mają okej dźwięk. Mhm. Okej na takiej zasadzie, że nie mam problemów z tym dźwiękiem. Mogę sobie spokojnie słuchać muzyki i nie sprawia mi to ani przykrości, ani nie mam czegoś takiego, że... Są na pewno lepsze niż pchełki. To jest jakby oczywiste. Nie wiem, jak się czy do AirPodsów Pro jakby jak się mają, natomiast do AirPodsów takich zwykłych na pewno mają dźwięk lepszy. Dość intensywnie wyciszają tło z racji tego, że ja mam akurat większe gumki w ogóle, bo to są gumki, tamte mniejsze mi wypadały z uszu, to są największe gumki, jakie są i one mi wchodzą do ucha, chociaż mam prawe ucho trochę inne niż lewe.
To wszyscy tak mamy.
I mam także z tego ucha tak średnio, a z tym ucha tak spoko. No ale nie ma. W każdym razie nie jest na tyle problem, że mi to przeszkadzało jakoś tak super. Trzymają długo na baterii. Nie miałem problemu z ładowaniem, a jak mi się rozładowały do pewnego momentu, to po prostu potem podłączyłem na ładowarki do MacBooka. Wysiadłem na 10-15 minut, wróciłem i potem słuchałem dalej, więc było ok.
No i spoko.
Łączenie oczywiście działa tak samo fajnie jak w iPhone'ie z AirPodsami, czyli podłożyłem trochę bliżej, cyk, gotowe. Mm-hmm. Kabel troszeczkę mnie denerwuje. W kontekście, jak robię tak, nie mogę włożyć do końca, bo przestanę cię słyszeć, bo naprawdę wyciszałem te. A włożę. No, jak mam tak, to naprawdę nic nie słyszę. Automatycznie. I te kable tak troszeczkę denerwują, aczkolwiek metoda na te kable, żeby one się tak trochę wyrobiły, jest taka, że jak nikt nie korzystam, to ja im daję wisieć.
Aha, no.
Że robię im...
Nie leżą
dokładnie
gdzieś,
tylko... Dokładnie wiszą tak na mikrofonie, kiedy z nich nie korzystam, po to, żeby się te kable wyprostowały, bo one na początku są tak mocno zakręcone i przez to, że są tak zakręcone, to tak dziwnie się na twarzy układają. Nie?
No to pamiętam, wysyłałeś mi selfiaki tak, właśnie w nich dziwno, i to no. Bardzo było takie...
Teraz już nie jest aż tak źle. W sensie teraz
teraz już są takie łagodniejsze, okay, jasne. A tak to były po prostu w pudełku prawdopodobnie były poskładane wiele razy tak. Wiesz, i te złożenia było widać.
No i teraz one kosztują 250 zł.
Mhm.
Jak na słuchawki Bluetooth za 250 zł, to jest dobry deal. Okay. Bardzo dobry deal. Nie wychodzę z nich w domu, nie korzystam z nich, w sensie nie wychodzę z nich w domu, korzystam z nich tylko jak jestem w domu. I jak wychodzę z domu, to korzystam dalej z usłuchawek na kablu. Dlaczego? Bo za bardzo wyciszają tło i po prostu boję się, że mnie pierdocznie samochód. To jest niestety minus, bo naprawdę to jest tak. Ale w domu są absolutnie turbo wygodne z racji tego, że po prostu wiszą mi sobie na szyi. Jak chcę sobie posłuchać muzyki, na przykład albo podcastu, albo coś zaczynam robić, to po prostu wkładam je do uszu. One się łączą z telefonem i cyk, jadę sobie z tym. Jak mam ochotę zrobić kola z pracy, to po prostu klikam sobie na komputerze Bluetooth, przełącz się, no bo niestety nie mają tego przełączania jak AirPods Pro, więc klikam tylko przełącz, gotowe. To nie jest jakiś, co się to denerwuje oczywiście, jak można było tego nie mieć, to było super, ale umówmy się znowu, 250 zł.
Mhm.
Więc jeśli ktoś potrzebuje słuchawek na Bluetooth, które będą działały z iPhone'em, z tymi wszystkimi fajnymi feature'ami, tymi o 2.1, że możesz puszczać muzykę z zegarka i tak dalej, to są absolutnie słuchawki, które zdecydowanie warto jakby rozważyć. Widzę już, dlaczego Apple wypuściło te słuchawki razem z iPhone'ami, których słuchawek nie mają w pudełku, bo to jest zdecydowanie od razu naturalny ruch. Okej, potrzebuję słuchawek, to mam te. I miałem coś takiego przez parę dni, że zastanawiałem się, Boże, czy ja chcę mieć te słuchawki jednak. W sensie, bo ja mam, wiesz, mam słuchawki, na przykład czasami robię kole, to robię na słuchawkach takich od iPhone'a, podłączonych do komputera, bo mówię, no, bo będzie wygodnie, czy cokolwiek, no nie? Ale ostatecznie mam takie, w sensie, teraz mam w końcu jedną parę słuchawek, mam tą parę słuchawek i mogę słuchać muzyki z telefonu i z komputera i nie muszę się, z zegarka nawet też, nie? Więc nie muszę się zastanawiać i po prostu nie zabieram innych słuchawek, bo po prostu te będą działały tak nieźle. Więc to są dobre słuchawki, jak za swoją cenę. Bardzo dobre wejście do świata słuchawek bezprzewodowych, szczególnie, że mają ten W1. I są bardzo dobrym entry level zamiast AirPodsów, które Apple dodawało. Więc ja je polecam, jeśli ktoś potrzebuje i chciałby mieć słuchawki na Bluetooth, to zdecydowanie je polecam, bo są wygodne, grają całkiem nieźle, wyciszają całkiem nieźle i długo trzymają na baterii.
Tylko wyciszają fizycznie, żeby było jasne.
Tak, tak, nie, one nie mają, nie mają tego wyciszenia tła, który możesz sobie sterować tak jak AirPods Pro, tylko faktycznie jest tak, że jak włożysz je do ucha, to po prostu nie słyszysz niczego, co się dzieje wokół ciebie. Nie? Tak wyciszają. Więc jak sąsiadka bije męża i wkładam te słuchawki, to nie słyszę, jak bije męża. Tylko czuję wibracje z podłogi. To trochę żart, a trochę nie. Nie, ale naprawdę, więc to są fajne słuchawki, bardzo je polecam, naprawdę uważam, że to był fajny zakup, za 250 zł absolutnie. Nie wiem, jak długo będę trzymały, w sensie trzymała ta bateria, no bo wiesz, AirPodsy umarły po 2 latach, nie?
Jasne.
Ale znowu, jeśli umrą mi po roku, nawet po roku, jeśli mi umrą te słuchawki, to nie będę miał tego za złe, bo to są słuchawki za 250 zł. Wiesz, co chodzi? Zmieniają się moje oczekiwania od jak kupuję te słuchawki. Oczywiście, słuchawki na kablu, których ty masz w tym momencie na przykład założone, nie? Tak. No to są słuchawki, które kosztują 80 zł i moje mam chyba z 8 lat.
No, to prawda.
Słuchawki na kablu do iPhone'a, czyli na ten na Lightning, mam z iPhone'a 7. I dalej używam tych samych.
Dlatego ich nie dodają do nowych.
No, mam jeszcze jedną parę od iPhone'a 10, gdzieś tam leży w tym. Na zasadzie, że jak wiesz, jak umrą, to mam jeszcze kolejne. Ale to są moje ulubione słuchawki. Te są... Te na kablu to są moje ulubione słuchawki faktycznie. Ja uwielbiam te na kablu, ale to niestety ja mam takie zboczenie, wszyscy się śmieją w internecie i ty też się ze mnie śmiejesz.
Owszem, śmieję się.
Andrzej też ze mnie, wszyscy się śmieją, że ja słuchawki na kablu. I to są moje ukochane słuchawki na kablu. Te są good enough na tyle, żebym nie miał przy sobie słuchawek na kablu dzisiaj.
Okej.
To jest moja opinia na temat Beatsów. Także kupujcie sobie te słuchawki. Widziałem, że na forum parę osób kupiło. Myślę, że będziecie zadowoleni, jak ktoś nie ma słuchawek. O, jak ktoś nie ma w ogóle słuchawek na Bluetooth takich, ma iPhone'a i wiesz, chciałbym mieć te wszystkie fajne rzeczy, większość tych fajnych rzeczy, no bo to większość tych fajnych rzeczy, czyli właśnie szybko łączenie, stan baterii w tym fajnym miejscu i w ogóle tak dalej, no to jest zdecydowanie dobre wejście, nie? Jak słuchawki dla... myślę, że to będzie w sensie, że to będzie gorący zakup na święta dla ludzi, wiesz, bo to są dość
może
tanie
tak
słuchawki
być. Tak, tak,
na
tak.
Bluetooth fajne, które możesz tak naprawdę dać komuś na zasadzie jako prezent, nie? Bo to nie jest super droga rzecz. A jak ktoś nie ma słuchawek na Bluetooth, to takie słuchawki są ten. Nie dodają, to co jest ważne, dodają 4 różne typy do nich. To jest
końcówki,
tak. To jest największa końcówka, którą mam. Natomiast żadny nie ma tych takich uszek wystających.
Wiem. Tych, co się za małżywinę tutaj...
Tak, Beatsy X miały tą także się za ten. Te mają tylko takie typy standardowe. Jeden jest jakiś taki podwójny, w sensie tak, że jest mniejszy i większy, ale to nie wiem, dla kogo to jest. Więc jakby jest nieważne.
A może to był ten butt plug jakiś dołączyli?
No widzisz, to taki gratis jest.
To jest taka muzykoterapia.
Dużo basu musi być, nie?
No, zdecydowanie.
Więc Beats Flex polecam. Jak najbardziej, całkiem fajne. I nie wyglądają źle, nie? W sensie wyglądają całkiem...
No jest okej, tylko ja po prostu mam wątpliwość, która niestety będzie wyjaśniona, czy dopiero, wiesz, za parę dobrych miesięcy, bo te poprzednie Beatsy, one też były super i miały całkiem okej, ale po prostu się psuły i coś było z nimi nie tak.
Dlatego też kupiłem na stronie Apple oficjalnej, bo stwierdziłem okej.
No, w sensie
jakby, jak się popsują, to jakby w najlepszym miejscu będę miał do naprawy.
No
to jest pierwsze, a druga, że cały czas mam takie niskie oczekiwania w stosunku do nich, dlatego, że to są słuchawki za 250. Ja wiem, że to brzmi strasznie na zasadzie: Paweł, masz niskie oczekiwania od słuchawek, które kosztują 250 zł, to nie jest mało pieniędzy, nie? W sensie, ale mam niskie oczekiwania.
Nie, no okej, no jasne, jasne, wiesz, no można oczywiście kupić słuchawki na kablu za parę dziesiąt złotych i...
I one będą good enough. Ale to jest dobre wejście do słuchawek bezprzewodowych. Mm-hmm. Nie? Ja chciałem te słuchawki, właśnie, ja chciałem po to, żeby móc sobie słuchać z podcastów czy czegoś muzyki, jak robię coś w domu, żeby mi kabel nie przeszkadzał, bo na przykład ostatnio słuchałem, jeszcze zanim przyszedłem, słuchałem na muzyki na telefonie i kablem zahaczyłem o łóżko, więc telefon mi prawie wypadł z kieszeni. Mówię, okej, okay, dobra, to jest dobry moment, żeby zamówić słuchawki, nie? Akurat wtedy już były zamówione i domieszyły, więc no. Ale spoko, bardzo fajny zakup i wyglądają całkiem nieźle. I mają taki bardzo satysfakcjonujący...
Och, pięknie. Jeszcze raz. Ładnie się nagrało, się. Rzeczywiście stuknięcie, jak stykają się, bo one mają magnesiki na, tak, na tak, tych bardzo silne tyłkach.
Są, bardzo silne są te magnesy, uwaga. Aha.
No ładnie, ładnie.
I mają też tak faktycznie, że jak się stykną tymi magnesami, to muzyka się pauzuje, a jak odcykniesz, to jest tak, że nie ma czegoś takiego. Nie mają jak wiedzieć, że są w uszach, ale jeśli miałeś muzykę, zapauzowałeś w ten sposób i odcyknąłeś, to masz 2-3 sekundy na to, że one zaczynają.
Okay. Więc de facto nie leczą tak, od razu. No tak, to spoko.
Że jak odcykniesz, włożysz sobie do ucha, to zaczyna grać muzyka nagle. Nie?
Okay.
Więc wygląda jakby mądre.
Nieźle przemyślane. Tak,
mają przyciski, których nie rozumiem. O. Tu jest przycisk jeden, taki po prawej stronie, który jest od włączania, to rozumiem, tylko że ja nie rozumiem, jak on działa. Ale tu jest taki, to jest chyba od stop pauzy, a tu jest takie coś, ja nie wiem, co to jest. Tutaj są od wyciszania, to wiem akurat. To wydaje mi się, że jest stop pauza.
Okej. Okay. A czytałeś instrukcję?
Nie.
Ja bym chciał sprawdzić w internecie. Może jakiś youtuber zrobił taki pytanie. Przegląd wszystkich przycisków na bicep flex.
Boże święty Wojtek. Ja pracuję w technologii. Nie wiem, takie
technology. Technology.
Mój Boże święty. Mam kolejny temat. To jest już gruby temat. Ale to jest taki, że możesz wyciągnąć sobie ten długopis i zeszyt, bo będziesz robił notatki.
RSS-y?
Yep.
No dobrze.
Chcemy to zrobić? Czy chcemy w to iść?
Oczywiście.
Zapisuję sobie tylko, że temat RSS. No dobra. Chciałbym, żebyśmy wyrobili się, żeby to był temat, który zakończy ten odcinek.
Dobrze.
I teraz tak. Ja chciałbym najpierw przejść przez to, z czego ja korzystam i jak mam to poustawiane, jakie są ewentualne alternatywy. Mhm. Mam temat na forum, gdzie są pytania, na które odpowiem. Dobrze. Jeśli na nie nie odpowiedziałem w trakcie tego jakby tej historyjki. Postaram się wszystkie rzeczy podlinkować. Ale nie obiecuję. Co ten Paweł?
To spryciarz.
Żartownie się. Dobra, słuchajcie, RSS-y. Generalnie jeśli chcecie wejść w świat RSS-owy, to sytuacja wygląda tak, że to jest dobry moment jak każdy inny. Mhm. A to dlatego, że świat RSS-ów dalej istnieje i ma się dobrze. Nie jest tak, że każda strona, która teraz powstaje, czy każde medium, które teraz powstaje, wspiera RSS-y. Natomiast są opcje, żeby te wszystkie treści w jakiś sposób mimo wszystko RSS-yfikować i sobie w RSS-ach czytać. Aplikacje, o których będę mówił, ja używam iOS-a, używam Maca, więc to są takie rzeczy, które są stricte iOS-owe i po tej stronie mocy. Natomiast są też alternatywy, czy to Windowsowe, czy to Androidowe, czy w ogóle webowe. Mhm. Czy jest na przykład, jest parę takich rozwiązań, które są na wszystkim. Więc nie ma czegoś takiego. Oczywiście, Readera, z którego ja korzystam, nie ma na Androidzie.
Masz idealny dzień w ruchu dla dostępu powiadomienia właśnie.
Tak, mam idealny tydzień w ruchu, Wojtku, właśnie. Dostałem właśnie powiadomienie, że mam longest streak i coś jeszcze. Dobra. Readera, tak jak mówię, nie ma na iOS, na Androidzie, więc trochę szkoda, bo to jest aplikacja, z której ja korzystam. Natomiast kluczową informacją, jeśli chodzi o świat RSS-ów, jest to, że są dwie istotne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest RSS-owy silnik, który będzie was w jakiś sposób interesował, i RSS-owe aplikacje. Wbrew pozorom te rzeczy nie muszą być tożsame.
To znaczy, ale mogą.
Mogą. Mhm. Na przykład Feedly czy InnoReader to są aplikacje, które są jednocześnie jednym i drugim. To znaczy, że zakładacie sobie konto i macie do tego aplikację, która nazywa się tak samo Feedly na przykład, czy InnoReader. Tam dodajecie sobie RSS-y. Feedly czy InnoReader zajmuje się właśnie synchronizacją, sprawdzaniem, czy coś się zmieniło i w tej samej aplikacji dostajecie informację, co się zmieniło i możecie to sobie poczytać. Oni też mają często na przykład źródła, w sensie możesz sobie wejść, na przykład kliknąć w technologię i zobaczyć, jakie są strony technologiczne, jak często piszą, ile osób ich obserwuje, bo czasami takie informacje na Feedly takie informacje udostępnia. Ale to nie zawsze tak musi być. To jest dobry sposób, żeby zacząć. Feedly czy InnoReader. Bo wersje darmowe pozwalają tak naprawdę na rozpoczęcie swojej przygody z RSS-ami. Nie ma żadnego loginu. To znaczy, to nie jest tak, że jak zaczniecie korzystać z Feedly i na przykład stwierdzicie, że chcecie się przenieść, to nagle ugrzęźliście. Tylko de facto lista waszych subskrypcji RSS-owych jest eksportowalna i importowalna wszędzie. Ma bardzo standardowy format, więc jak zmienicie zdanie, że nie chcecie już być na Feedly, chcecie się przenieść gdzieś indziej, chcecie założyć własny jakiś serwer do hostowania, tak jak większość my, ja i ty korzystamy z tego samego, który
większość
ja
postawiam. Tak,
większość redakcji. No. Fresh RSS, który jest jakby serwerem i my sobie korzystamy z różnych innych aplikacji po to, żeby te RSS-y stamtąd pobierać i sobie je czytać. I on trzyma tylko aktualny stan, nie? Więc to tak. Więc Feedly i InnoReader to jest dobre miejsce, żeby zacząć, bo tam jest bardzo wszystko ładnie pokazane. Jest dość takie proste i to jest dobre miejsce, żeby właśnie znaleźć, zobaczyć, czy w ogóle RSS-y to jest coś, co nas interesuje. Szczególnie, że ich aplikacje też całkiem nieźle jako czytniki sprawują. Ale takich aplikacji czy alternatyw czy serwerów jest dużo, 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 dużo więcej. Od kiedy upadł Google, ten Google Reader, to powstało bardzo dużo różnych alternatyw. Właśnie Feedly jako pierwsza z tych rzeczy. The Old Reader, tak dalej, tak dalej. To wszystko jest nieistotne w tym momencie, kiedy jesteście na początku swojej przygody. Jak zaczniecie mieć, to tak jak się mówi z zarządzaniem zadaniami, nie? Na zasadzie zacznij najpierw zarządzać, potem będziesz wiedział, jakie masz dokładnie potrzeby.
Oczywiście, zacznij od przypomnień.
Tak, dokładnie. I potem zobaczysz, czego będziesz potrzebował. Więc ja w tym momencie hostuję Fresh RSS-a, który jest serwerem, z którego korzysta parę osób z naszego forum. Wojtek też korzysta, ja też korzystam. I używam aplikacji Reader przez 2e na iOS-a i na Maca, gdzie synchronizuję sobie te RSS i sobie tam czytam.
Wersja 4 była jakiś czas temu za darmo, bo...
Teraz mam Readera 5 kupiłem.
Ja właśnie nie kupowałem, bo stwierdziłem, że jakby czwórka w zupełności absolutnie... mi wystarcza. Szczególnie, że właśnie piątka tak naprawdę dołącza do bycia silnikiem, który synchronizuje listę twoich RSS-ów
i to jest
w iCloudzie,
fajne.
Nie? To jest fajne, ale jak masz fresh RSS, to ci jest zupełnie zbędne. Nie?
Więc nie jest to potrzebne, natomiast ja kupiłem dlatego tylko, ja kupuję tylko najnowsze wersje, dlatego że ja bardzo lubię te aplikacje i wspieram tego typa, nie? Więc mówię, okej, dobra, już kupię. Ale możecie korzystać z Feedly i Feedly. Możecie korzystać z Readera do Feedly, bo Feedly też wspiera, w sensie Reader wspiera takie rzeczy. Feedbin, Bazux, no tych opcji jest bardzo, bardzo dużo. Teraz tak, więc aplikacja, jak piszecie sobie jakiekolwiek aplikacje, na przykład RSS Reader w Google Playu, to wyskakuje tam parę aplikacji. Z tego co pamiętam, najfajniejszą jest Readability na Androidzie. Ja z tego korzystałem bardzo długo, zanim przeniosłem się na iOS-a i zanim przeniosłem się właściwie z Feedly na swoje własne hostowanie. Jak ktoś zapyta, dlaczego ja hostuję własne RSS-y, bo to może być istotne pytanie. Robię to dlatego, że Feedly czy inne czytniki odświeżają się co 30 minut i trzymają dane trzymają to, co przeczytałeś przez 6 miesięcy czy przez miesiąc. Mój RSS, czyli Fresh RSS, odświeża się co 5 minut. I trzyma dane zawsze. To znaczy, że ja jestem w stanie wejść do Fresh RSS-a i znaleźć RSS-a, którego dostałem pierwszego dnia i zacząłem z niego korzystać.
Wow.
Więc mam całą historię wszystkich rzeczy, które tam się pojawiły. Nie trzyma całych treści, no bo nie wszystkie rzeczy dają treści w całym tym. No ale mam, jakby mogę to robić, więc tak to robię i trzyma. I fajne jest to, że co 5 minut, bo jak coś się pojawi, to ja od razu to widzę u siebie w RSS-ach, nie? Chociaż RSS-ów się tak nie powinno traktować jak newsy, ale ja nie jestem normalny. I teraz tak, więc to jest taka zwykła podstawowa rzecz. Dodawanie kolejnych nowych źródeł jest bardzo proste. Zwykle po prostu macie miejsce, gdzie jest dodaj nową rzecz, kopiujecie adres z przeglądarki do tej aplikacji, ona tam robi cuda i znajduje ten feed RSS-owy. Jeśli go nie ma, no to po prostu czasami go nie ma. Ale jeśli jest, to aplikacja zwykle sprawdza te najpopularniejsze, czyli ukośnik feed, ukośnik RSS, ukośnik coś tam i wtedy jak znajduje, to po prostu wam go dodaje i możecie sobie wtedy to miejsce czytać już przez RSS-y, ale nie zawsze się tak da. Teraz są dwie usługi, o których chcę powiedzieć w kontekście RSS, właściwie trzy, które są super istotne do tego, żeby zresesować cały świat.
Z RSS-uj cały świat.
Tak.
Dobry dżingiel?
Bardzo ładny. Pierwsza to jest odnośnie newsletterów. To już o tym kiedyś mówiłem. To jest Kill the Newsletter. Mhm. I Kill the Newsletter to jest taka strona, która pozwala wam na stworzenie unikalnego adresu e-mail. Wypuszcza wam feed RSS-owy. Jeśli przyjdzie e-mail na ten jakby adres, to wam się pojawi jako nowa rzecz w RSS-ie. Mhm. Więc ja na przykład tak czytam parę newsletterów, że po prostu przychodzą do mnie, o właśnie tu widać newsletters, i sobie klikam i widzę na przykład właśnie The Sweet Setup, no nie? Że to jest newsletter de facto. Ja mogę go sobie czytać tutaj jako wpis w RSS-ie. To jest pierwsza usługa, z której korzystam. Druga usługa, z której korzystam, to jest RSS Bridge. Ja akurat RSS Bridge hostuję nasz własny, powiedzmy, jesłosowy. Jesteście, jakby można z niego korzystać jak najbardziej. Ja udostępniłem wszystkie serwisy, które są na RSS Bridge'u, żebyście się nie zdziwili, bo na przykład można tutaj sobie subskrybować Pornhuba. Stwierdziłem, że nie będę niczego wyłączał, bo mam to gdzieś. Więc wszystko...
Każdy używa tak, jak chce.
Dokładnie, ale można sobie tutaj, co się chce. Takie rzeczy, które nie mają RSS-a normalnie, to może, o właśnie, Pornhub, widzisz? Returns videos from specified user model or portal. No nie, klikasz sobie na show more i teraz wpisujesz, co chcesz. Na przykład username i klikasz na MRSS i wtedy dostajesz feed, który sobie dodajesz do siebie, do czytnika i możesz sobie to słuchać. To jest usługa, z której ja korzystam do paru rzeczy. Przede wszystkim korzystam do Instagramu, bo nie chcę mi się oglądać Instagrama w aplikacji, więc mogę robić to tutaj. Gizmodo czy Wired na przykład też nie dają pełnych rzeczy, a przez RSS Bridge możesz sobie to zrobić. Jest tutaj też YouTube Bridge, ale ja zaraz powiem o jeszcze innej opcji. YouTube Bridge, który jest tutaj, daje ci 10 najnowszych wideo od użytkownika, kanału, playlisty albo wyszukiwania. Możesz nawet to zawęzić do na przykład, ile stron wyszukiwania chcesz dostać, jaki ma być minimalny i maksymalny czas trwania wideo, który mam ci pokazywać. Więc na przykład możesz chcesz zobaczyć, że chcesz dostawać wszystkie rzeczy, które się pojawią pod wyszukiwaniem, na przykład iPhone 12, ale tylko takie, które mają powyżej 2 minut. Czyli wiesz,
albo chemtrailsy i tylko takie, które mają żółte napisy.
Dokładnie. No nie, więc to jest jakaś opcja właśnie, jeśli coś nie ma RSS-ów, to możesz sobie wejść na RSS Bridge, który tutaj jest na naszym tym. SoundCloud możesz sobie obserwować. Reddit, jakieś te rzeczy. I
ale ja się XOR tak dużo nie wypuszczał utworów na SoundCloudzie, więc jakby...
To prawda. No ale to jest opcja na zasadzie, jeśli coś nie ma RSS-a, to można sprawdzić, wejść tutaj. Nie wiem, czy Facebook jest też w ogóle. Gdzie możesz sobie wejść faktycznie, sprawdzić i coś, co nie ma RSS-a, tutaj może by tego RSS-a mieć. I tak jak powiedziałem, Instagram jak najbardziej. Ja z YouTube'a nie korzystam z tego, z RSS Bridge'a, a to dlatego, że nie wiem, czy Wojtku wiesz, że YouTube ma wbudowanego RSS-a u siebie.
A to co, /RSS?
To nie jest niestety takie proste. Teraz pokażę ci, Wojtek będzie widział teraz, jak mam w notatkach, mam takie notatki, gdzie mam notatkę, która nazywa się Handy Stuff, nie wiem, czy widzisz.
No? Handy Stuff, no.
I pierwsza rzecz, która tutaj jest, to jest jakiś YouTube'owy link. I teraz ja ci go, Wojtku, pokażę. Właściwie ci go wyślę.
Orzech wysyła mi linka.
Akurat to jest RSS link do obserwowania Roberta Makowicza.
No, wiesz, no, wysoka jakość, wysoka absolutnie. Jakość.
Teraz tak, to jest faktycznie YouTube'owy feed, który nie jest jakoś łatwo odkrywalny, ale na samym końcu masz ID równa się i to jest ID kanału.
Jasne.
Wystarczy, że zmienisz ID kanału na ID kanału, który cię interesuje i wtedy będziesz dostawał tą konkretną osobę jako w RSS-ach.
Ciekawe, że w przeglądarce jest 404 wyskakuje.
A wiesz dlaczego? Bo to jest link, który jest...
Aha, i on go zamienia, coś tam próbuje
zapominać. Ja zamieniłem przez przypadek, że to jest tak, że zły, jakby on ma wpisany pod sobą inny...
A, dobra, już rozumiem.
Hyperlink, się coś popsuło, no nie? No i jak odpalisz normalnie, to widzisz tutaj, masz Robert Makłowicz, odcinki XML normalny, czyli zwykły RSS. I teraz ja wiem, że powiecie, okej, dobra, to chciałbym teraz moje subskrypcje, bo to pojedynczo do pojedynczego jakby wideo, do pojedynczego kanału, to jak najbardziej jest dobra, fajna rzecz, bo możesz sobie po prostu dodać i go w RSS-ach obserwować. Ja w ogóle tu wrzucę ten link. Też tutaj jako...
To Makowicza oczywiście.
Ja wrzucę po prostu tak. I. O, tak. I po prostu będzie trzeba sobie ten link skopiować. Ale jeśli obserwujecie, ja na przykład mam zbudowaną listę subskrypcji u siebie dość dużą. Mhm. 143 plus parę innych, czyli w sumie ze 150 kont obserwuję na YouTubie. Teraz tak. Można zrobić tak, żeby wejść w swoje subskrypcje, w zarządzanie. Mhm. Czyli gdzie to było? Właśnie to jest, bo oni to ukryli troszeczkę, ale jest taka opcja, gdzie się wejdzie chyba w YouTube RSS.
Co ciekawe, dla takich typowo technicznych świlów i takich, którzy chcieliby pozaciągać z YouTube'a dane, to jest ciekawe, że w tym RSS-ie oprócz jakby samych odcinków z linkami do konkretnego jakby odcinka, są też statystyki i na przykład widać, ile było ocen. Jest star rating. I to jest w ogóle dziwne, bo przecież na YouTubie nie ma. Jak to, skąd on to zaciąga? Przecież...
Z YouTube'a. To jest
no dobra, ale chodzi o to, że YouTube nie ma gwiazdkowych ocen.
Ja wiem.
Bo gdzie, co to są za dane? To jest ciekawe, bo tutaj ewidentnie pokazuje star rating i jest akurat odcinek Makowicza Polska, odcinek 21, Poznań klasyczny. I tutaj jest tak, 6217 ocen. Średnia 4,96, minimum to 1, maksimum to 5. To jest ciekawe, czy to algorytm wylicza na podstawie na przykład czasu łapek. Oglądania, czy łapek. No chociaż łapki to wiesz, przeliczyłby po prostu, jest tyle łapek w górę, tyle łapek w dół, nie? Jakby no, to nie powinno liczyć na skali pięciostopniowej, więc to jest ciekawe. Więc może to jest jakieś złogi po algorytmie, który coś przelicza w jakiś sposób i ocenia dany film według właśnie jakichś swoich danych. To jest ciekawostka, ale też widać, że mamy informacje o liczbie odtworzeń, więc jeżeli byście chcieli zaciągać przez RSS-a i same odcinki, ale też dane o nich i zrobić z nimi coś tam, co tam chcecie, no to też można to wykorzystać właśnie za pomocą tego linka od Orzecha.
Właśnie widzę, że YouTube usunął stronę, o której chciałem powiedzieć. Nie żartuję w tym momencie.
A, widzisz.
Ona wcześniej nie była dostępna ona była dostępna przez tylko przez link, a teraz już w ogóle jest niedostępna. Więc taka sytuacja się wydarzyła, ale to było coś takiego, że można było wejść na subskrypcję swoje w zarządzanie. I w zarządzaniu było na dole, zaraz ci Wojtek pokażę, bo teraz tutaj już nic nie ma, nie? Jest tam, na dole było, Wojtku, coś takiego, export subscriptions. Był jeden przycisk, który dawał ci właśnie dokładnie ten plik OPML, który można było sobie dodać.
Jasne.
Do tego. Więc ja na przykład jak wejdę z swojego Fresh RSS-a i wejdę w subskrypcję, to mam YouTube. Wszystkie subskrypcje mam dodane, nie?
Czyli załapałeś się jeszcze, jak to działało.
Tak, załapałem się, jak to działało. Więc niestety teraz, jeśli będziecie chcieli, to będziecie musieli zrobić to ręcznie, co jest prawdopodobnie mocno pain in the ass, ale niestety. Ale w dalszym ciągu możecie natywnie, że tak powiem, dodawać do subskrypcji nowe kanały do RSS.
Jasne.
Więc są tak naprawdę te trzy rzeczy, z których ja korzystam. Nie korzystam z automatycznego pobierania tych filmów do Pocketcasta czy do czegoś takiego, bo można było to zrobić. Jedyne co robię, to faktycznie jest to, że korzystam z tego Clean Newsletter, z Bridge'a do Instagramu i z YouTube'a do całej reszty. Subskrybuję blogi czy strony, które mnie interesują. Czyli na przykład jak jakiś znajdę blog, który jest interesujący, fajny albo ten, no to ja nie wchodzę potem na te blogi, tylko na przykład porobię sobie foldery, gdzie sobie potem wrzucam, nie? Folderów mam parę w tym momencie. Jakieś promocje, zabawne rzeczy, gry, newsy, nauka, technologia, YouTube i social.
A po co używasz YouTube'a akurat w formie RSS-a?
Bo ja nie lubię wchodzić na stronę, bo ja się tam gubię.
Okej.
Okay. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak coś się pojawia nowego faktycznie, to ja mogę tutaj jakby za jednym zamachem sprawdzić, że to jest coś, co mnie interesuje. I teraz jak widzę na przykład, że jest to coś, co mnie interesuje, to mogę od razu z aplikacji RSS Readera dodać to do Pocketa.
Okej.
żeby na przykład wyczyścić sobie rest readera i do poketa dodać to, co mnie potem będzie interesowało. Na przykład właśnie Makowicza nie widziałem 3 ostatnich odcinków, no i jak wychodzi nowy, to po prostu dodaję do poketa, żeby go nie zgubić, że to jest rzecz, którą chcę obejrzeć, nie? Nie używam w ogóle tego watch later, który jest na YouTubie, bo po prostu to też jest dla mnie nieogarnialne, nie? Nie wiem, co tam się dzieje, więc wolę po prostu trzymać to wszystko w pakiecie i już.
Okej. Chociaż watch later akurat, wiesz, jeżeli to miałaby być jedna lista rzeczy, które chciałbyś faktycznie obejrzeć i to jest, wiesz, jeden klik i,
no wiem,
i nie, jakoś sensownie się to dodaje, więc to nie jest tak źle. Lista,
tylko, że ja nie potrafię się w niej ogarnąć.
No okej, okay, nie, no
więc stwierdziłem, że skoro czytam ten, no to...
Szczególnie, że teraz masz jakby jedno centrum do... Treści. Zarządzania treściami.
Nie? A treści jakby, audio też mam wszystkie w pocketcaście, wiesz o co chodzi. To się tak bardzo ładnie u mnie podzieliło, nie? Naturalnie.
Okej, okay. No to ma to sens. Czyli tak, Fresh RSS jest twoim serwerem do zarządzania RSS-ami tak, i to tak. Do niego dodajesz, ale to jest też ciekawe, to ja się dowiedziałem tego, jak mnie uczyłeś, że w ramach readera, jeżeli dodam coś do Fresh RSS-a, to też trafi na serwer. Tak. W sensie, że jeżeli zasubskrybuję za pomocą readera ale do Fresh RSS-a, no to zostaje też na serwerze i jest później synchronizowane z innymi urządzeniami, które korzystają z tego silnika. Więc tutaj spoko. I to też jest ciekawe, że właściwie można wtedy używać, wiesz, na telefonie innej aplikacji, na komputerze jeszcze innej aplikacji, ale jeżeli obie wspierają Fresh RSS, to nadal będą miały te same wszystkie rzeczy. Twoje RSS-y. No, dokładnie.
Więc jak dodasz sobie gdzieś gwiazdkę, to ona się też będzie synchronizowała pomiędzy urządzeniami.
A to jest też super, że dla mnie oczywiście najbardziej istotne jest to, żeby pamiętał, co obejrzałem, co widziałem, a czego nie widziałem, ale to, że gwiazdki czy coś.
Dla mnie najbardziej istotne było to, żeby trzymać historię, ale tak naprawdę najbardziej to, żeby dostawać te informacje szybko, nie? Żeby było co 5 minut odświeżanie. Mógłbym zrobić nawet to 2 minuty, ale...
Nie no, bez przesady, internet się tak szybko nie zmienia. Szczególnie ta bańka, o której mówimy.
RSS-owa, tak, nie powinna. Jak się zmienia za szybko, to znaczy coś jest tak.
No zdecydowanie. Ale nie, to mi też, ja już o tym mówiłem, ale ja też zacząłem RSS-ować i to jest ciekawe, że jakby dopiero w momencie, kiedy mi pokazałeś co i jak to działa i jeszcze bardzo mnie zachęciło to, że reader był za darmo, więc stwierdziłem, że okej, dobra, jakby to jest naprawdę najlepszy moment, w którym mogę spróbować, czy to jest w ogóle coś dla mnie, nie? No i okazało się, że jest i faktycznie mam tak, że w ciągu dnia, no ja wiadomo, że mój dzień w internecie jest bardzo ograniczony, w sensie telefon mam w ręku bardzo często, ale generalnie, wiesz, zajmowanie się małym i tak dalej, no to nie jest tak, że ja po prostu siadam przy komputerze, o no dobrze, to teraz posiedzę w tym internecie, zobaczmy co tam, nie? Więc raczej to jest tak raz na szybko, ale jak mam RSS-y i mam pododawane tam, oczywiście na razie używam ich tak czysto technologicznie, to rzeczywiście mam tak, że czuję się poinformowany. W sensie zdarza się momentami, chociaż staram się jakby nie mieć podobnych mediów podłączonych do RSS-ów, ale zdarza się czasem, że coś jest podwójnie. No bo nie wiem, 9 to 5 Mac ma tego samego newsa, co The Verge na przykład, nie? No akurat tych sobie poczytuję.
Tak, technologiczny jest u mnie też najbardziej zduplikowany. Obserwuję, wiesz, Input na przykład, który pisze o tym i The Verge, który pisze...
Wiadomo, no nie ma tak, że są pewne zresztą wydarzenia, które pojawią się po prostu wszędzie i nie da się tego ominąć. Może są jakieś mądre klienty RSS-owe, o których może nie wiemy, które byłyby w stanie jakoś to, wiesz, zbierać do jednego...
Właśnie InnoReader to potrafi.
A, okej, okay. No to, tylko, to, że on też jest, spoko.
On jest, z tego co pamiętam, w pewnym momencie zaczyna się robić płatny, jak chcesz, żeby był sensowny, ale on faktycznie jest tak, że pokazuje ci rzeczy, które są hot, właśnie automatyzować możesz rzeczy, monitorować w ogóle słowa kluczowe, filtry na kanałach, rzeczy, które są hot, tak jak już powiedziałem, więc oni to robią tak. Tylko, że no, to jest tak, że do 150 feedów masz to za darmo i nie wszystkie rzeczy masz. Masz też reklamy, nie wszystkie rzeczy masz. Jak chcesz mieć tak naprawdę tą wersję, która w jakieś usuń identyczną zawartość za pomocą filtrów duplikatów na przykład, no nie? To jest 50 euro na rok.
Na rok, no, na rok, czyli 200.
5 euro na miesiąc. To nie jest kosmicznie to wszystko.
No wiesz, gdybym z tego korzystał jakoś naprawdę pro...
Ja bym to rozważał, co znaczy, to jest rzecz, którą ja bym rozważał, nikomu innemu bym tego nie polecał.
Jasne, rozumiem. Ale w ogóle ciekawe, jak dużo można zrobić na RSS-ie. W takim sensie, że wiesz, wydawałoby się, że to już jest taka stara technologia, która jest od początków prawie internetu z nami, A okazuje się, że można jeszcze podejść do tego na świeżo i naprawdę dużo na tym zrobić, więc szacun dla InnoLeadera, że w ogóle wiesz, jeszcze do tego podchodzą. No mi Leader imponuje jeszcze tym, że ma ten tryb czytania, który jest bardzo przyjemny i rzeczywiście no jednak zaciąga całość artykułu ze strony, bo bardzo często się zdarza tak, że strony wystawiając oficjalnego RSS-a wystawiają po prostu fragment tekstu.
Excerpt, tak zwany, no.
A rzeczywiście Leader ma tą funkcję pokazania całości. No i no nie wchodzimy wtedy na te strony. Czytamy w najbardziej przyjemnym możliwie i najładniejszym
nie zawsze sobie w pełni radzi,
designie.
Ale zwykle
no,
daje radę.
No tak, zwykle daje radę i rzeczywiście, no jak się sobie nie radzi, to po prostu wchodzę na tą stronę i sprawdzam, nie? A jakby to też nie jest duży problem, to jest wszystko pod jednym palcem praktycznie, więc to jest fajne. A też super jest to, że jak mnie coś zainteresuje, jakiś tekst, to ja już w ramach Leadera po prostu dzielę się nim z ludźmi, bo po prostu wiesz, jest share sheet normalnie do odpalenia i tutaj nie ma żadnego problemu. I on szeruje po prostu linka do artykułu, a nie jakby jakieś dziwne coś z Leadera, czy jakieś, dokładnie. Więc to jest też spoko, że jakby działa tak jak mój mózg, nie? Że jakby tak, ja chcę się podzielić tą treścią, więc wysyłam komuś linka do tej treści, a nie, że ja to gdzie ja to czytałem, jest drugorzędne, nie? Więc to jest spoko, że to tak działa. Także no, czuję, że jestem na bieżąco i to jest to, że nic mnie nie omija, nie? Że jakby mam poczucie, że jeżeli wieczorem widzę, że mam 12 artykułów do przejrzenia i nawet jeżeli ja przeklikam je błyskawicznie, tylko sobie przejrzę tytuły, to ja już wiem, co się działo, mniej
tak.
więcej, nie?
No to jest super istotne, nie? Właśnie, że sobie po prostu możesz przejść po tytułach i zobaczyć, co się dzieje. Mhm. Ja na przykład dzięki temu właśnie wiem, wiesz, jakby dużo rzeczy mi nie omija i nie czuję, że mam FOMO, bo po prostu wiem, że jak przejrzę RSS-y, to tam to wszystko będzie. Co
dokładnie, mi tak, tak. I to też, nie wiem, jakoś zwalnia to ciśnienie taki w trakcie
tak, no,
dnia.
Bo wiesz, po prostu zobaczysz i tyle.
Jasne,
nie?
No.
Jeszcze jest najlepsze jest to, że jak będzie coś super ważnym jakby hitem, to zobaczysz to w ogóle wszędzie.
No to pierwsza, wiadomo,
po drugie, albo zobaczysz to 14 razy na razie. Ja w ogóle widzę, Wojtku, ja mogę w ogóle sprawdzić, ile osób nasz korzysta i mogę nawet coś ci pokazać. Manage users. Wojtku, obserwujesz 5 feedów.
No ja jestem bardzo taki
773
oszczędny.
Artykuły masz.
To dużo, mało, nie wiem.
No, sporo. Znaczy tak okej. Okay. Ktoś na przykład u nas ma, widzę, że z paru użytkowników ma 63 feedy, 26, 35, 107. Spoko.
O.
Ja, Wojtku, mam 287 feedów.
O, jeez.
Z czego mam artykułów? Jesteś gotowy? 56278.
Oh fuck. Ile waży? Bo tu widzę, że też jest wielkość twojej bazy.
Tak, cała baza, sprawdzimy ile waży najpierw. To no. Wtedy będziemy wiedzieli, jak to wygląda. Gdzie to jest? Właśnie głupie jest napisane, gdzie to jest ta baza. Gdzie jest archiwum? O, jest. Cała baza waży. A nie, to jest tylko. A, cała baza. 355 megabajtów. Cała baza.
No, okej. Okay.
Ja ważę 173. Więc ja jestem połową wszystkich, a użytkowników mamy w tym momencie chyba 12. Coś takiego?
12 w sztukach?
Właśnie zaraz się dowiem, bo gdzieś to, wiesz, to nie jest niestety najbardziej sensownie zrobiony system. 26 jest w tym momencie, o.
Mhm.
Natomiast no to ja zajmuję tyle, co cała reszta, cała 25, nie?
No jesteś RSS-owym świrem.
No ale ja to cały świat przeglądam przez RSS-y, nie? Więc to też jest inna sytuacja.
Wow, ale od jak dawno korzystasz z tego fresha?
No teraz by było z półtorej roku chyba.
56 tysięcy artykułów w ramach twoich feedów pojawiło się przez te półtora roku w internecie, nieźle.
A najfajniejsze jest w ogóle to, że są statystyki w Fresh RSS-ie. Też jak korzystasz z RSS-a, to możesz tam wejść w etyk zobaczyć, na przykład popatrz. Widzę tutaj na przykład, że zobaczyłem tyle artykułów i przeczytałem tyle artykułów i nie przeczytałem tylu, no nie?
Czyli aha, 12... to są statystyki twoje.
Tak, tak, moje. Widzę, że najpopularniejszym feedem na przykład jest łowcygier.pl
u mnie. No.
9419 wpisów mają. To jest 16% moich wszystkich wpisów, które czytałem, no nie?
Mhm.
Potem input, 9to Mac, noise, kopalnia wiedzy i tak dalej. Mogę zobaczyć w ogóle każdego dnia, ile mi przychodzi w ostatnich 30 dniach nowych wpisów. No i widzę na przykład, no tutaj była premiera iPhone'ów, więc zamiast normalnych 200 jest 300 nowych
wpisów. No tak.
Feedy w kategoriach, ile obserwuję, czego obserwuję najwięcej. Widać, że najwięcej moich feedów, 147, to jest YouTube.
No proszę. No.
Ale najwięcej, najwięcej treści dodają kategoria tech. No, więc takie ciekawostki tutaj można sobie poczytać, sprawdzić i zobaczyć i to jest w ogóle... I fajne jest też to, że na przykład mogę zobaczyć, o których godzinach najwięcej feedów dostaję. Jakby w dni tygodnia i tak dalej. Albo mogę też sprawdzić, kto nie postował od jak dawna. Na przykład widzę, że obserwuję kogoś na YouTubie, kto nie w ciągu ostatnich 5 lat ostatni raz miał jakiś wpis.
Okej.
No ale tu wiesz, no jakby RSS-y mają to do siebie, że ja nie muszę usuwać
oczywiście,
tego, bo to nie ma
tak.
jakiegoś takiego dużego problemu. Zróbmy szybko, przejdźmy sobie przez te rzeczy, które się pojawiły na forum, bo tam jest tylko parę pytań.
Dobra.
I przejdziemy sobie do tego słynnego After Darka. Jak zarządzać widokami, kontami w Readerze albo Net Newswire, żeby nadać porządek? Nie robić więcej kont, tylko robić foldery. To jest rzecz. Ja mam bardzo dużo folderów. Myślę, że po prostu i foldery można sobie porobić, ile się chce. Wrzucać tam feedy. Najlepiej sobie chyba to podzielić albo kategoriami, albo ważnością feeda dla was. Czyli możecie mieć albo tak jak ja mam, na przykład kategoria nauka, gry, newsy, ten, albo na przykład must read, pierdoły i tak dalej, tak dalej.
Oto jedna rzecz mi przyszła do głowy w ogóle do mojego tematu pierwszego, czyli profile w przeglądarce. To dobrą techniką jest zrobienie sobie przynajmniej 2 profili. Jeden na rozrywkę, a drugi na pracę. Nie? I jakby możesz mieć inne wtyczki wtedy, inne i do innych serwisów możesz być zalogowany właśnie na innych kontach, więc wtedy tylko przeskakujesz sobie między profilami i jakby wiesz, to jest bardzo świeży, czysty układ.
Jak najbardziej. Więc to jest moja rekomendacja. Jak używać funkcji Read Later? Gdzie się to się pojawia, jeśli dam jakiś artykuł? A, bo to jest odnośnie Readera, on prawdopodobnie pyta piątkę. No to tam oni mają wbudowaną swoją usługę readlaterową, z tego co pamiętam. Po prostu masz pojawiać się dodatkowe jakby konto readlaterowe. Jakby w aplikacji całkiem po lewej stronie. Jakbyś musisz tak jakby scrollować, żeby wyjść do całkiem lewej strony, tam gdzie jest ta na górze sama ikonka właśnie readera i wtedy masz RSS-owe readlater.
Dobrze.
Jak wysyłać do RSS-y do Kindla? No tutaj na to pozwala z tego, co powiem, Instapaper. Chociaż też ktoś napisał, że Pocket do Kalibre, coś tam. Ja tego nigdy nie robiłem, więc niestety...
Ja miałem taką apkę, która działała w przeglądarce. To był właśnie Pocket to Kindle. I po prostu zrobiłem sobie skrót na iPhone'ie, jak chciałem coś sobie przerzucić z Pocketa, artykuły, które były oznaczone labelką Kindle, bo dodając artykuł do Pocketa, ja od razu wpisywałem, dobra, to na pewno będzie kindlowe, bo to jest długie i wtedy po prostu jeden przycisk i to działało. Tylko, że nie wiem, czy to nadal działa, szczerze mówiąc, bo to było bardzo stare.
Ja nie korzystam z Kindla w ten sposób. Nie, czytam artykułów, to jakoś nie lubię. Tutaj Krzeci napisał o tym, że ja pobierałem kiedyś, że miałem YouTube'a podpiętego pod pobieranie, kiedyś miałem coś takiego do Pocketcasta, teraz już tego nie robię. Więc tylko tak jak mówię, oglądam, jeśli przychodzi coś nowego, to sprawdzam. Gdzie szukać źródeł? To tak jak mówię, no można założyć sobie konto na Feedly tylko i wyłącznie po to, żeby wejść tam i zobaczyć, co oni proponują.
Jasne.
Bo oni mają dobrze to zrobione, nie? W kategoriach i tak dalej. Nie da się oglądać YouTube'a bezpośrednio w aplikacji readerowej, więc trzeba się przeklikiwać. Konta na Twitterze da się oczywiście subskrybować przez RSS Bridge, bo nie ma niestety Twitter tego wbudowanego. I to są wszystkie pytania, które pojawiły się na forumku i mam nadzieję, że one... Ja jeszcze spróbuję zrobić z tego formę pisaną, być może, ale ta forma audio jest najłatwiejszą, żeby to zrobić, nie? W sensie, że mogę o tym powiedzieć i nie muszę
Jasne.
Więc tak to zrobiliśmy.
Ale linki są w opisie do Fresha, do Bridge'a, do...
Do Fresha nie ma. Jak ktoś chce, to... Kiedyś to było tylko dla naszych patronów, teraz myślę, że mogę, że tak powiem, otworzyć się dla całej reszty. Jak ktoś chce sobie założyć konto, to może. Nie pomagamy w żaden sposób. W sensie, przez nie pomagamy w żaden sposób, mam na myśli, że no niestety to nie jest usługa super profesjonalna i tak dalej, natomiast jest całkowicie za darmo i Jak ktoś by miał jakiś problem, może zapytać, ale nie obiecuję, że wszystkie problemy się rozwiązać.
Tak? No jasne, jasne. Ale z tego Fresha też w razie czego można wyeksportować sobie plik z naszymi subskrypcjami, więc można się w razie czego przenieść gdziekolwiek indziej.
Jak najbardziej.
I na przykład wpiąć to do lidera piątki, który już ma synchronizację po iCloudzie.
Do Fili sobie po prostu wrzucić.
Albo do Fili,
albo do jakiegokolwiek innego aplikacji. Nie?
Ma to sens, ma to sens. No dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy ten temat i że myślę, że nasi słuchacze będą wiedzieć już więcej i może odkryją RSS-y na nowo, bo ja odkryłem, to jest też ciekawe.
Trzymam za was absolutnie kciuki, bo RSS-y są najwspanialszą rzeczą w internecie. No, na poza pewno. Oczywiście darmowymi podcastami. A, myśleliście, że to o pornografii, a ja tu jednak nie powiedziałem.
Ale Pornhub jakby co jest tam.
Dziękuję ci, Wojtku, bardzo. Pa. Do usłyszenia. Pa.
Jest Was podcast, czyli gadżety i bzdety.